Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszej audycji porozmawiamy o tych serialach, a właściwie o tym, na jakie seriale czekamy tej jesieni.
Podsumowałyśmy lato w ostatnią sobotę. Możecie Państwo odsłuchać tej audycji na stronie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Tam opowiadamy o tym, co wyszło w wakacje na platformach streamingowych i co warto jest nadrobić, jeśli akurat w wakacje zajmowaliście się czymś innym niż oglądanie seriali. Ale trzeba szybko nadrabiać, bo jesień zapowiada się bogato.
Bardzo szybko mówisz, to chyba dlatego.
Chyba dlatego, nie. Po prostu jak spojrzałam, przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, w rozpiski, zapowiedzi, zajawki, również takie, które nie mają jeszcze swoich dat w Polsce na przykład, no to złapałam się za głowę. Nie wiem, kiedy ja to obejrzę, Zuza. Ty masz jakiś pomysł, jak zmienić swoje życie, żeby obejrzeć wszystko na jesieni?
Myślę, że trzeba będzie praktykować brak snu znowu, po prostu. Ale tak, mam wrażenie, patrząc na zapowiedzi, że właściwie tak jakby wszystko to, co się nie udało w pandemii albo zostało przesunięte przez pandemię, nagle po prostu wybuchło i wróciło. Więc rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele bardzo ciekawych produkcji będzie walczyło o nasz czas i uwagę. Tym bardziej warto nas słuchać, bo my obejrzymy prawdopodobnie wszystko albo
niestety większość.
I będziemy tutaj Wam polecać, co warto, a czego nie warto, na co szkoda czasu i będziemy Waszymi drogowskazami.
Ale wiesz co, ja chciałabym zacząć od tego, czego się nie doczekamy na tej jesieni, dlatego że to jest
Disney
równie
Plus.
Interesujące, co będzie. Disney Plus, ale i HBO Max. HBO Max też było obiecane naszej części Europy w tym roku. No i niestety firma rozłożyła ręce i powiedziała, że bardzo jest nam przykro, ale dopiero 2022 to jest najwcześniejsza data. Podobno jest to związane z tym, że ta aplikacja HBO Max bardzo słabo działa.
Ja nie wiem, o co chodzi z tymi aplikacjami, bo mam wrażenie, że są właściwie dwie aplikacje, które nauczyły się, jak zrobić, żeby to działało dobrze, mądrze i sprawnie. I to jest Netflix i Amazon Prime Video. To są dwie aplikacje, do których ja nie mam zarzutu. A co do reszty i działania reszty, to czasami naprawdę potrzebuję dużej motywacji, żeby obejrzeć jakiś serial, żeby walczyć z systemami tych aplikacji, interfejsami i tym, jak działają.
Znaczy, naprawdę, ja zawsze się zarzekam, że nie jestem użytkowniczką produktów Maca i być może one lepiej działają na Macu.
Natomiast nie działają lepiej.
Obejrzenie jakiegokolwiek serialu na Apple TV+, no tak jak powiedziałaś, wymaga srogiego samozaparcia. Na szczęście Ted Lasso, którego tam oglądam, jest na tyle dobrym serialem, że jestem w stanie to dla Teda zrobić.
Ale rzeczywiście jest tak, że to jest naprawdę trudna aplikacja do korzystania i ja korzystam ze sprzętów, które teoretycznie powinny być bardziej kompatybilne i nie są, więc no niestety.
No ale też się takich już stricte typowo rzeczy serialowe nie ukażą w roku 2021, chociaż mieliśmy na to jeszcze szansę, nadzieję. Tak było między innymi ze Stranger Things. Myśleliśmy, że może Peaky Blinders się wyrobią na 2021 rok.
A ten ostatni sezon podobno jest najlepszy, już jest tak zapowiadany.
No, zawsze tak się zapowiada seriale,
nie
że ten następny
zawsze,
będzie najlepszy.
Nie zawsze. Ale ja twórcom Peaky Blinders ufam, jeżeli chodzi o to, jeżeli oni uważają, że to będzie najlepszy, bo wbrew pozorom poprzednich tak nie zapowiadali. A tutaj mam wrażenie, że akurat oni mogą postawić piękną kropkę nad i.
To jest też ciekawe, że na początku Peaky Blinders miał mieć 7 sezonów, a teraz wreszcie skończą na 6 i to będzie koniec i finał, ale nie tak do końca, dlatego że ma potem powstać jeszcze film pełnometrażowy. Nie wiem, na ile on będzie związany z tym, co się będzie działo w życiu gangu Peaky Blinders, głównych bohaterów, czy może, nie wiem, to będzie jakiś prequel albo coś w tym stylu, no ale, ale tak to rozwiązano. To też jest ciekawy zabieg w sumie.
To prawda, ale ja chciałabym powiedzieć, że rozmawiamy już kilka minut i rozmawiamy o tym, czego nie obejrzymy, a przez to stracimy czas i nie będziemy miały go wystarczająco, by opowiedzieć o tym, na co warto czekać, a tego jest dużo ciekawego i w ogóle.
Tak, dużo ciekawego, ale z drugiej strony, patrząc na
zapowiedzi... Znowu powiesz, na czego nie dostaniemy.
Nie powiem, czego nie dostaniemy. Ja powiem, co dostaniemy i to, co dostaniemy, to w dużej mierze jest to, co już znamy.
Ale to jest miłe. Mi się wydaje, że to jest trudne podejmować się nowych produkcji, zupełnie nowych seriali w czasie pandemii koronawirusa. Po prostu, moim zdaniem, to jest utrudnienie.
Zgodzę się z tobą, natomiast to, co mnie wcześniej zachwycało w modzie serialowo-filmowej, to znaczy powrót do korzeni, powrót do starych produkcji, robienie ich na nowo, to w tym momencie stało się to zarazą. Wszyscy chcą robić stare seriale, stare filmy na nowo. Dochodzi już do absolutnych absurdów. Robiłyśmy też takie odcinki o serialach, które powróciły po latach jako nowe wersje, lepsze wersje, ulepszone wersje, no i żadna z nich nie była dobra.
Niestety, ale i na przykład jest jedna nowa wersja, znaczy przerobienie filmu, na który ja bardzo czekam, to są... I zapomniałam tytułu.
Przerobione sceny z życia małżeńskiego?
Dzięki.
Bergman?
Tak jest, tak jest, tak jest. Na szczęście Anka jest moją chodzącą Wikipedią, sceny z życia małżeńskiego.
I siedzę w twojej głowie do tego dokładnie, i wiem, o czym myślisz.
Dokładnie tak. A wszystko dlatego, że showrunnerem tego serialu jest Hagai Levy. To jest ten twórca, który odpowiadał za ten pierwowzór, pierwszy serial Terapia, czyli tę izraelską wersję, później był producentem amerykańskiej.
I chyba Fałdę robił, nie?
Nie pamiętam, żeby robił Fałdę.
Sprawdzę, mów dalej.
Ale dla mnie to jest też ten twórca, który stworzył The Affair i dostał nawet Złotego Globa za The Affair. I to dla mnie jest ciekawe, bo to jest tak, powrót do bardzo dobrego filmu, bardzo ciekawego, w wersji serialowej z ciekawymi twórcami i właśnie tym, że tam liczę na bardzo taki wyraźny rys psychologiczny.
Nie, oczywiście mi się pomyliły izraelskie seriale, bo chodziło o naszych chłopców, których Levy robił,
tak,
a nie o Fałdę. Ja się tylko boję tej Jessiki Chastain w głównej roli, bo ja jej nie przepadam za tą aktorką. Nie uważam, żeby ona była jakoś bardzo utalentowana.
Wszystko mi psujesz.
Dlaczego?
Bo ja też się z tobą zgadzam, ale postanowiłam ten fakt ignorować i po prostu cieszyć się tym, że ten serial pojawi się na HBO Go już we wrześniu.
Dobrze, to teraz kolejne powroty, ale te powroty nie kolejne odcinki, tylko robione rzeczy na nowo stare, remake'i, dokładnie.
Tego słowa szukałaś staropolskiego.
Wyobraź sobie, że w Stanach Zjednoczonych, na razie polska premiera nie jest znana, nie wiadomo czy w ogóle do nas przyjdzie, będzie serial o Aleczce Chucky.
Ja widziałam to i naprawdę nie wiem, co o tym myśleć i boję się, że będziesz mnie zmuszać, żeby to obejrzeć, a ja przyznam, nie za bardzo lubię tego typu produkcje. One mnie przerażają, ale coś czuję, że chyba nie przejdziemy bez tego obojętnie, ale myślę, że wiem, kogo możemy wezwać na pomoc do tego odcinka już od razu.
Tak?
Piotra Kubicę, czyli twórca z podcastu Projekcje, z którym też prowadzimy razem podcast Plus Oglądania, jest osobą, która może nam w tym pomóc.
No dobrze, to już teraz w takim razie czekamy tylko na ogłoszenie, który serwis streamingowy wypuści to w Polsce. Ale na przykład takim ciekawym powrotem może być na nowo nakręcone, na nowo wymyślone Cudowne Lata. Serial, który dobrze pamiętamy z lat 80., on w Polsce leciał w latach 90., właśnie taki bajkowy o życiu przedmieścia w rodzinie z perspektywy chłopca, młodego człowieka wkraczającego w dojrzałość i ze wszystkimi perypetiami, które się z tym wiążą.
To przyznam, że ja przewracam oczami, jak myślę o nowych, cudownych latach, bo ja nigdy jakoś nie kupiłam tego serialu. To nie był taki mój serial lat 90., ale myślę, że jest inny serial, na którego remake. To jest tak, trochę czekam, ale myślę, że to będzie, że to ma dużą szansę, żeby być katastrofą. Nie wiesz, o czym mówię.
No, powiedz mi.
Serial The Office w wersji polskiej.
Ach, tak, nie, znaczy szanse na to, że będzie katastrofą są duże.
Pamiętasz taki serial Kamera Café?
Niestety tak.
I obawiam się, że to może być równie złe.
Ale też chcę dać jakiś... Chcę dać jakąś przestrzeń twórcom tego serialu. Chcę dać im czystą kartę.
Obejrzymy
jak najbardziej. Ja po prostu mam problem z polskimi komediami i wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki na pewno wiedzą, o co chodzi. Po prostu ten humor, kiedy Polacy chcą kogoś rozśmieszyć, to nie wychodzi zbyt dobrze.
Lepiej nam idzie, jak udajemy poważnych, na przykład polskich polityków i oni sami robią z siebie śmieszne rzeczy. Myślę, że to bardziej nam wychodzi przy okazji i że mamy duszę bardziej do kryminałów jednak niż do komedii.
To prawda, coś w tym jest. No to jeszcze, jeśli chodzi o seriale, które wstają zza grobu i używam tego sformułowania nie na darmo.
Ale bardziej Jezus Chrystus czy bardziej zombie?
Bardziej Dexter.
Bardziej Dexter, oczywiście.
Wraca Dexter, to będzie naprawdę niesamowite. Ja jestem bardzo zaciekawiona, co z tego wyjdzie, chociaż nikt nie musiał obejrzeć pierwszego odcinka i wszyscy wiedzą, że to będzie katastrofa.
Biedny Michael C. Hall. Ja naprawdę lubię tego aktora, ale chciałam tylko powiedzieć, że ja wymiękłam, jeżeli chodzi o Dextera, wcześniej niż ostatni sezon i obawiam się, że będę musiała do tego wrócić, żebyśmy tutaj opowiedziały, jak straszną katastrofą jest ten bonusowy sezon.
To może zróbmy tutaj przerwę, a my wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM z tymi premierami, na które się cieszymy i których się nie możemy doczekać po tym festiwalu narzekania, który przed chwilą sobie urządziłyśmy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Nadeszła jesień, więc zapowiadamy, mówimy, na które premiery serialowe w tym roku czekamy, bo zapowiada się bardzo bogata jesień, obfita w serialowe nowości, ale też obfita w serialowe odgrzewane kotlety, o których mówiłyśmy dosłownie przed kilkoma minutami. No to teraz może zadam ci takie nasuwające się bardzo mocno pytanie o to, na co ty czekasz najbardziej.
Ja najbardziej czekam na Sex Education, które już za kilkanaście dni pojawi się na Netflixie, kolejny sezon. Dla mnie to jest taka myśl, że jest wrzesień, początek roku szkolnego i odwiedzenie tej szkoły, na którą niewielki albo właściwie żaden wpływ ma minister Czarnek, jest dla mnie jakimś wytchnieniem i chciałabym...
Eskapizm taki.
Taki eskapizm, serialowy eskapizm, wszyscy to robimy w różnych momentach, ale to jest rzeczywiście serial, na który ja czekam, za którym tęsknię. I jestem bardzo ciekawa, co słychać u tych bohaterów, których bardzo lubię, mimo że są bardzo różnorodni i nieidealni. Rzeczywiście to jest serial, który lubię.
Tak, to jest dobra robota. Ja trochę się już znudziłam tym serialem, ale chętnie wrócę do tej szkoły i do problemów bohaterów, o których ty mówisz, z którymi zdążyłyśmy się jakoś zaprzyjaźnić. Natomiast na pewno nie jest to mój numer jeden, jeśli chodzi o jesień.
A twój numer jeden to?
Sukcesja. Znaczy jak 99% osób, które oglądają seriale, czekam na kolejny sezon Sukcesji. Nie będzie to ostatni sezon Sukcesji. Tam mówi się w produkcji o 5-6 mniej więcej sezonach, ale jakoś tam zmierza ta historia bardzo bogatej rodziny Royów do finału. No, sezon się zapowiada naprawdę niesamowicie. Już dużo zostało zdradzone z tego, co nas w nim czeka. Między innymi...
Trailer robi wrażenie, naprawdę.
Bo ten serial jest świetnie zrobiony, on jest po prostu fantastycznie przygotowany.
Zagrany.
A wiesz, kto do niego dołącza? Kto dołącza do obsady?
No powiedz to.
Nie, są naprawdę fajne różne chyba pomysły na to, jak się będzie rozwijała Sukcesja, bo dołącza Skarsgård. Aleksander, chyba ten ze Skarsgårdów.
Tak, ten, który grał w Wielkich Kłamstewkach męża Celeste, czyli tej bohaterki granej przez Nicole Kidman.
Tak, Adrian Brody. Jak on się pojawia w serialach, to zawsze gra bezbłędnie.
Peaky Blinders, proszę
dokładnie.
Bardzo.
Trudno nie czekać na to wszystko, co się może tam wydarzyć.
Ale myślałam, że powiesz to jedno nazwisko, Adrian Brody.
A nie Skarsgård?
Tak, jakoś tak myślałam, tak strzelałam, a tu tak mnie zaskoczyłaś.
Jeśli mam wybierać pomiędzy tymi dwoma aktorami, to jednak jestem za Skarsgårdem.
Tim Brody. No ale zostawmy to.
Zobaczymy po premierze, co powiesz, który z nich będzie bardziej podły, bo właśnie chyba tym słowem można określić większość bohaterów tego serialu. Opowiadając o tym serialu, nawiązuje do Szekspira. To jest zdecydowanie taki... Trochę Hamlet w nowoczesnym wydaniu, bardzo bogata rodzina, obrzydliwie bogata, która prowadzi wielką korporację medialną. Więc tutaj też mamy nie tylko tą władzę finansową nad światem, ale też w pewnym sensie władzę informacyjną nad światem. To znaczy oni właśnie dyktują to, co Ameryka myśli. Tak to jest wszystko przedstawione.
I to jest straszne, jak się ich obserwuje, ich relacje między sobą, to co sobą reprezentują, to naprawdę... Można sobie pomyśleć, to jest dramatyczne, że to właśnie oni rządzą mediami.
Ale z drugiej strony ten serial jest świetną komedią. Ja nie lubię go oglądać na serio i myśleć sobie, Boże, ci bogacze są tacy okropni i zepsuci.
Myślę, że to się przeplata. Że to jest wszystko, właśnie to jest dlatego dobry serial, że to jest tak, z jednej strony bawi, z drugiej strony właśnie przeraża momentami, też smuci, bo te relacje między nimi są bardzo krzywdzące. Oni się bardzo ranią, bardzo.
I wiesz, mam wrażenie, że Sukcesja zapoczątkowała nowy w ogóle nurt w serialach. Pamiętasz, że w latach 90., w latach 80. była moda na seriale o bogaczach, patrz w Dynastia.
Moda na sukces.
Inne tego typu właśnie seriale, gdzie podglądaliśmy te życie tej socjety, tej elity. Potem jednak te seriale zeszły bardziej na ziemię i oglądaliśmy i chcieliśmy oglądać takich ludzi jak my, z problemami takimi jak my. A teraz znowu, zobacz, tylko ostatnie kilka lat. Przede wszystkim Sukcesja, ale chociażby Wakacje. Biały Lotos?
Wielkie Kłamstewka, Nine Perfect Strangers, 9 Nieznajomych. Co jeszcze z takich seriali o bardzo bogatych ludziach?
No, ale to same te 4 tytuły to są bardzo popularne seriale, świetnie zrobione, bardzo dużo pieniędzy w nie włożone, więc widać, że to wraca. Ale też wraca krytycznie.
Zupełnie to są inne opowieści.
Nacisk jest położony właśnie na hipokryzję, na problemy, na to, że ci ludzie są nie tyle nieidealni, co po prostu zepsuci.
Tak, że te pieniądze wbrew pozorom też generują problemy, a nie tylko je rozwiązują przy takiej ilości pieniędzy.
No dobrze, ale ja tutaj zrobiłam teraz wielki pean na cześć Sukcesji, więc powiedz dalej, oddaję ci głos. Na co ty jeszcze czekasz?
Ja powiem coś, czego ty na pewno nie powiesz, bo ja czekam na 3 sezon serialu.
Szpital? O, nie myślałam, że na szpital czekasz.
Nie, serial You, serial Ty. I to jest oczywiście, ja widzę twoją minę, państwo tego nie widzą, ale, że tak powiem, mina Anny Piekutowskiej mówi wszystko i teraz sobie myślisz tak, o nie, będzie zmuszała mnie i będzie namarudzić, żebyśmy to obejrzały i umówiły w programie. Ale ja jakoś mam sympatię do tego serialu o przystojnym,
stalkerze,
uroczym księgarzu, który właściwie jest przestępcą i stalkerem. Czyli to jest, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę pastisz na komedie romantyczne, bo ten bohater mógłby być równie dobrze bohaterem filmu w stylu Masz wiadomość.
Albo Notting Hill.
Tak.
Bo tam też księgarz był.
Oczywiście. No, Masz wiadomość też była, tylko księgarka. Tak. Meg Ryan grała. No, ale zostawiając książki trochę z boku, naprawdę uważam, że to jest ciekawe. Dla mnie fanki komedii romantycznych to jest interesująca rzecz, szczególnie, że w 3 sezonie pojawi się dziecko.
To ja tylko uczciwie muszę ostrzec słuchaczy i słuchaczki, którzy nie widzieli jeszcze tego serialu. Jeśli nie jesteście fanami takiego rozwiązania, że główny bohater coś wam ciągle gada do ucha i to się dzieje w jego głowie, to nie włączajcie serialu You, czyli serialu Ty.
No dobrze, to na co ty czekasz?
Na co ja czekam? Chyba czekam na impeachment. Czyli na kolejną odsłonę American Crime Story, twój ulubiony...
Ryan Murphy.
I po prostu dziwię się, że do tej pory nie padło to nazwisko.
Nie mamy daty. Nie mamy daty w Polsce.
W Polsce nie mamy, a w Stanach to już tuż.
No więc nie wiemy właściwie, czy to właściwie będzie ta jesień. Ja mam nadzieję, bo bardzo jest ciekawa ta sytuacja, w której Monika Lewinski, bo cała historia będzie się opierała na skandalu, właściwie na molestowaniu seksualnym Billa Clintona wobec Moniki Lewinski. I ona jest jedną z producentek tego serialu.
Serial jest oparty na książce A Vast Conspiracy. I w ogóle to też ciekawe, że do tej pory jednak Murphy w tym Crime Story robił rzeczy, które były bardziej kryminalne, w sensie morderstwa, zaginięcia i tak dalej.
No to są 3 sezon. Pierwszy był o O.J. Simpsonie.
Drugi był o śmierci Versace.
Tak.
A ten jest właśnie o impeachmencie, więc tutaj tak siła na polityczne przestępstwo się
przekręca. A ja nie wiem, czy to chodzi o przestępstwo polityczne, czy raczej Ryan Murphy mówi, to było molestowanie seksualne. Jakby Monika Lewinski wyszła z tą historią po mitu, to byście patrzyli na Billa Clintona jako na przestępcę, a nie jako przyszłego pierwszego męża Hillary Clinton, kiedy żeście ją wspierali na przykład. Wydaje mi się, że to jest bardzo przemyślane, że Ryan Murphy, który lubi opowiadać historię w inny sposób, lubi pokazywać bohaterów, którzy wcześniej byli niepokazywani, no to są seriale Glee, serial Pose, American Horror Story. To są seriale, które jednak przełamają różnego rodzaju bariery, więc moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobrze przemyślane.
No dobrze, to ja już zerkałam na pierwsze recenzje tego serialu, jeszcze przedpremierowe, i tam się krytykuje trochę Clive'a Owena, że on tym panem prezydentem to nie jest za bardzo wiarygodnym. Też swoje dostała Sarah Paulson, która gra ubierając fatsuit, czyli przebiera się za osobę grubszą niż ona w rzeczywistości jest.
Dlaczego ktokolwiek to jeszcze w ogóle w świecie robi, to ja tego nie rozumiem.
No i ona mówi, że po prostu tego nie przemyślała. W sensie zapytano ją o to i bardzo uczciwie się zachowała. nie powiedziała, przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Bardzo to potraktowała szczerze. No ale to jest jakieś niedopatrzenie, w sensie w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście się już takich rzeczy nie robi. To nie jest standardem, jakieś inne zachowanie już jest standardem.
No na szczęście w Polsce też pokazuje się, że to nie jest najlepszy sposób. Ja myślę, że to jest też tak, że to jest jedna z ulubionych aktorek Ryana Murphy'ego. Ona grała właśnie w O.J. Simpsonie, grała też w serialu Ratched, czyli w takim prequelu.
Nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek serial Ryana Murphy, którym ona Glee. Nie zagrała.
Pose.
Nie, no przecież na pewno musiała mieć jakiś epizod.
Nie miała.
Glee. Nie wierzę.
Chcesz ze mną dyskutować na temat tego, co było w Glee, a czego nie?
Nie, absolutnie. Nie zaczynajmy tej rozmowy. Zmieńmy temat.
No tak, no to jest jakieś niedopatrzenie. Z kolei na mnie robi wrażenie te wywiady, których udziela Monika Lewinski razem z aktorką, która gra główną rolę. I teraz potrzebuję znowu Wikipedii twojej w głowie.
To jest Bini Feldstein.
Nigdy wcześniej nie widziałam tej aktorki w żadnej jakiejś filmie ani serialu, więc przyznam, że to
nieprawda. Panie... Na pewno ją widziałaś w Lady Bird. Ona była przyjaciółką głównej bohaterki.
Dobrze, to się wycofuje rzeczywiście, ale nie zapamiętałam jej z żadnej roli w żadnym filmie czy serialu, a to jak one opowiadają o tym, jak się trochę ścierały, jak szukały sposobu na opowiedzenie tej historii, jak te dyskusje wyglądały, dla mnie było ciekawe. Na przykład w The Rolling Stone jest taki wywiad z obiema.
To jest zdecydowanie serial, na który ja też czekam i sama chcę sprawdzić na własnej skórze, co tam jest. No i też na pewno to będzie ważny serial, bo do tej pory i Versace, i O.J. Simpson to były seriale bardzo udane. One naprawdę dobrze się oglądały, wzbudzały też dyskusje.
To jest król telewizji, Ryan Murphy, moim zdaniem.
No, ale wiesz, on ma swoje wzloty i upadki.
Jak każdy król.
Nie, dobrze, bo już po raz kolejny wpakujesz mnie na minę rozmawiania o Ryanie Murphy i ja tym razem odmawiam i się wycofuję. Fundacja. Apple TV Plus.
To jest ciekawe bardzo.
To będzie coś, co rzeczywiście jakoś rozpali głowy ludzi jesienią. Wydaje mi się, że to jest taki sci-fi, na który bardzo dużo osób czeka. Jakoś tak co roku ktoś tam próbuje coś rzucić takiego science fiction mniej lub bardziej udanego.
A to ma szansę być udane. Trailer wygląda bardzo dobrze. No jak jesteśmy przy Apple TV Plus, no to też drugi sezon The Morning Show z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon w głównych rolach. Przyznam szczerze, jestem bardzo ciekawa, jak oni poprowadzą dalej tę historię po tym, jak ona się zakończyła.
Ja na tyle czekam na ten serial, że sobie właśnie w tym momencie przypominam ten pierwszy sezon.
I walczysz, odświeżasz i klikasz play, i klikasz cofnij i wciąż nie widzisz.
Staram się niczego nie klikać. Jak już włączam, to nawet staram się nie pauzować, bo...
Nie oddycham.
Bo czasami na przykład wracam do początku, kiedy za długo pauzuję. Nie, w ogóle...
Znowu narzekamy na aplikację Apple TV+.
Tak, ale jest coś w Apple TV+, co cię na pewno przyciągnie do tej aplikacji jesienią. Nie wiem, czy słyszałaś. Wchodzi tam serial o psychoterapeucie Shrink Next Door.
Tak, przyznam, że czekam, bo oczywiście seriale psychoterapeutyczne to jest to, co lubię, co bardzo lubię i jestem pewnie jedyną osobą, która obejrzała wszystkie wersje wszystkich seriali Terapia, a było ich naprawdę dużo. No ale zobaczymy, bo wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o tematy zdrowia psychicznego, to twórcy z Apple TV Plus bardzo się starają, ale nie zawsze do końca im wychodzi. Truth Be Told, to był taki temat, gdzie był poważny pokazany kryzys zdrowia psychicznego i im więcej czytam, tym mam większe wątpliwości do tego, jak jest pokazany. Więc zobaczymy, jak im pójdzie.
A ty słuchałaś tego podcastu, na podstawie którego jest ten serial?
Nie, tego podcastu nie słuchałam i przyznam szczerze, nie wiedziałam, że to jest na podstawie podcastu.
Tak,
Jakoś to przegapiłam, ale z przyjemnością posłucham, bo podcasty i seriale, jak wiemy, to po prostu jedna wielka, nieskończona miłość, jakbym napisała w podstawówce.
Will Ferrell i Paul Rudd to są główni bohaterowie serialu Shrink Next Door, na który czekamy. Na co jeszcze czekamy?
Ja właściwie tak się zastanawiam jeszcze, co z wrześniowych premier, bo tam jest na przykład bardzo dużo ciekawych rzeczy. Będziemy mieć taki odcinek naszej audycji, a już naszego podcastu, bo od przyszłego tygodnia wracamy z premierami, tym razem w czwartki na tok.fm.pl, gdzie będziemy rozmawiać o The Morning Show, będziemy rozmawiać o Sex Education i będziemy rozmawiać o trzecim sezonie serialu Pose. Znowu Ryan Murphy, proszę bardzo, ale to jest też serial, który dostał kilka ładnych nominacji do Emmy, między innymi dla MJ Rodriguez w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Pierwsza nominacja dla kobiety po korekcie płci.
To jest chyba finał, prawda? Ten trzeci sezon?
Z tego, co pamiętam, to tak. I wydaje mi się, że ta, no, że ta historia też czeka już na zakończenie, ale, ale to jest coś, na co czekam. Zresztą będziemy też omawiać, bo w tym miesiącu są nagrody Emmy, czyli nasze po prostu serialowe Oscary.
Wracają też seriale, które omawiałyśmy wcześniej na naszej antenie. Między innymi Co robimy w ukryciu, czyli twój serial ulubiony o wampirach. Bardzo lubię tę komedię, polecam wszystkim. Lekko, przyjemnie, zabawnie.
Dokument. Mokument.
Mokument. Trochę humor obniżył swoje loty w drugiej części. Mam nadzieję, że w trzeciej odbije się do góry, poleci,
ja nie mogę,
a nie do dołu.
Ja z tym serialem nie, mam taki trudny związek i jakoś on mnie nie przekonał.
Też o cudotwórcach, co już powiedziałam, to jest też serial, który wraca, który jest taką wręcz antologią, bo tak naprawdę bohaterowie są ci sami, ale zmieniają się czasy, że tak powiem, w których dzieje się akcja.
Daniel Radcliffe w roli głównej to taka, moim zdaniem, gorsza wersja takiego serialu Dobre Miejsce, które bardzo lubiłyśmy pod Netflixa.
No ale na przykład wraca też Szpital New Amsterdam z trzecim sezonem i to jest serial, który zrobił dużą karierę w pandemii. Taka bajeczka o idealnym szpitalu w Stanach Zjednoczonych.
Czyli jakby wyglądała służba zdrowia, żebyśmy się czuli bezpiecznie w pandemii i nie tylko, i jak bardzo jest to nieprawdziwe.
Wraca również serial, który ma ogromną popularność na świecie, który zawsze jest bardzo promowany z każdym sezonem, a właściwie z każdą połową sezonu, bo w tym momencie jest tak, że on jest przepołowiony i tylko dostaniemy pierwszą część sezonu.
Dom z papieru, o tym, co myślimy po tych kilku pierwszych odcinkach, które już są dostępne na Netflixie, opowiemy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Porozmawiamy teraz o serialu, który ma wielu fanów i wiele fanek, a mianowicie Dom z papieru, czyli historia o grupie przestępców, którzy decydują się włamywać w różne najważniejsze miejsca Hiszpanii i grać na nosie władzy. W tym serialu jest, oni są trochę jak Spice Girls, to znaczy każdy z tej bandy jest trochę w jakiś sposób charakterystyczny, budują ze sobą bardzo bliskie relacje, mają też takiego szefa, profesora. Zresztą mają też ksywki, które pochodzą od różnych miast. Sztokholm, Lizbona, Nairobi, Tokio. Same kobiety akurat wymieniłam, ale jest też Bogota na przykład.
I to jest mężczyzna.
To jest mężczyzna. Właściwie to jest dziwny dobór z tymi, no tak. No i pierwsza połowa trzeciego sezonu już na Netflixie.
No i to jest serial fenomen. Dlatego, że to był serial wyprodukowany przez hiszpańską telewizję. Tak naprawdę dosyć niszowy, zrobiony na biednie, nie na bogato. I w pewnym momencie kupił go Netflix, zobaczył w nim potencjał. Jak wypuścił go na cały świat, to cały świat zaczął się tym serialem zachwycać. To jest historia z cyklu...
Robin Hood.
Tak, ale też historia z cyklu wydaje się, że im się nie uda, ale nagle wyskakuje ktoś i wyjmuje asa z rękawa i nagle okazuje się, że im się udaje. To znaczy... Co 30 sekund w tym
to
serialu...
To jest zarzut Anny Piekutowskiej. Jakby ktoś z Państwa miał wątpliwości, to jest zarzut do tego serialu.
Tak, dlatego że jeśli co 30 sekund bohaterowie serialu stają w obliczu porażki, śmierci, tragedii, dramatu i po prostu cudem naprawdę udaje im się tego wszystkiego uniknąć dzięki przenikliwości, dzięki temu, że udało im się coś wcześniej przewidzieć, no to jest już trochę za dużo. Szczególnie, że im dalej w las, to znaczy, bo zapomniałam skończyć moją historię. Jak Dom z papieru pojawił się na Netflixie, Netflix postanowił dalej to ciągnąć, zainwestował w ten serial i w ten sposób ten serial stał się jednym z najpopularniejszych seriali na świecie. Ludzie chodzili w tych samych maskach, w tych samych kubraczkach, których...
Mamy takie maski.
Chodzą główni bohaterowie, ludzie robili sobie tatuaże z domem z papieru, ludzie robili całe blogi na temat tego, kogo najbardziej z tego serialu kochają.
Nairobi.
Wielki, ogromny przemysł wytworzył się wokół Domu z papieru. Tyle, że ten serial, im dalej go oglądamy, im dłużej go oglądamy, tym bardziej staje się absurdalny.
To ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o to, że wszyscy oglądają ten serial, to ja z perspektywy mojej rodzinnej mogę powiedzieć, że tak, ogląda go moja 12-letnia bratanica i czeka na niego bardzo. Ogląda mój ojciec, który 12 lat miał naprawdę chwilę temu i ja też go oglądam z przyjemnością. I moim zdaniem to jest...
Trudno jest powiedzieć o tym, że to jest serial rodzinny, bo trochę tak zabrzmiałaś.
Nie jest to serial rodzinny, ale mam wrażenie, że to jest taki serial, w który łatwo jest się zaangażować. Bardzo łatwo jest polubić tych bohaterów. Oni są realistyczni, ale oni są też tacy, że właśnie masz swoją ulubioną czarodziejkę z Księżyca. I nie kręć głową, bo Nairobi...
Realistyczni? Użyłeś tego słowa?
Tak, jeżeli chodzi o ich emocje, o ich reakcje, o ich relacje, to moim zdaniem jest dużo realizmu w tym, ale też dużo tego, jakbyśmy chcieli, żeby te relacje wyglądali.
Ale to jest typowy hiszpański serial, tam są wszyscy... Są nademocjonalni, nadproduktywni, jak kochają, to kochają na zabój, jak nienawidzą, to od razu rzucają się sobie do gardła. To jest jak telenowela brazylijska.
Wiesz co, to ja na to ci odpowiem anegdotą znowu z życia prywatnego, co będzie dość zabawne, bo to jest druga w tym wejściu.
Nie wierzę, że się kłócimy o ten serial, naprawdę.
Chodzi o to, że nie no, wydaje mi się, że forma ekspresji hiszpańska jest inna po prostu. I to jest też badane, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju społeczeństwa, to widać, że forma ekspresji jest inna. Ja lubię tę bajkę. Ja lubię tę bajkę. I ja wiem, że to jest bajka. Ja wiem, że im się na końcu uda, ale ja czasami potrzebuję, żeby im się na końcu udało. Ja naprawdę potrzebuję, żeby czasami obejrzeć coś, co sprawi, że mam poczucie i ufam, że będzie jakiś happy end, chociaż ja go nie widzę, choćby był absurdalny. I ja na przykład mam pretensje do twórców tego serialu trochę za zabicie niektórych postaci, bo myślę sobie, że to mi nie pasuje do mojego happy endu i dlaczego ja to oglądam.
No tak, tak, oczywiście wszyscy są smutni, bo Nairobi umarła. Tłumaczą to twórcy w ten sposób, że musieli ją uśmiercić, dlatego że ten ostatni sezon będzie tak brutalny, tak okrutny i oni sięgną do granic swojego człowieczeństwa, że ona jako fajna postać by do tego nie pasowała. Jakby spuszczam zasłonę milczenia nad tym tłumaczeniem.
No niestety natomiast trzeci sezon jest słaby.
Mój główny zarzut do Domu z Papieru jest taki, że o ile od początku nie oczekiwałam tego, że to się będzie trzymało kupy, natomiast w tym sezonie, który już obejrzałyśmy, a raczej w części tego sezonu, którego obejrzałyśmy,
jest źle.
Po prostu no, mają nas za idiotów. Twórcy tego serialu mają nas za idiotów, za osoby, które mają pamięć złotej rybki, to znaczy nie pamiętają, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, albo jak się zachowuje dana postać, jakąś ma osobowość, w jakiś charakterystyczny sposób reaguje. Nie, tego nie ma. Po prostu są takie dziury w scenariuszu, takie nielogiczności w zachowaniu bohaterów, ale też w rozwiązaniach scenariuszowych, że mnie to obraża.
To prawda, niestety masz rację. I to jest jeden z tych seriali, który powinien się skończyć na jednym sezonie i wtedy ta ekspresja i to wszystko, o czym ty mówisz, czyli to, że im się zawsze udaje i tak dalej, by było akceptowalne. No a teraz jest rzeczywiście, no przyznam, że jest boleśnie. No jest boleśnie.
Trochę za ten serial, wydaje mi się, wzięli się księgowi. Że on już ma teraz tylko zarabiać, a nie dostarczać jakiejś sensownej rozrywki.
No, coś w tym jest. No, to cała historia, moim zdaniem, kiedy się skończyła na pierwszym sezonie, była naprawdę dobra i zawsze rozciąganie dobrego serialu na więcej po to, żeby zarobić, nie jest skuteczne. Chociaż prawda jest też taka, że ja obejrzę go do końca. Opowiem ci.
Dobrze. To będzie puenta naszej rozmowy? To, że ty obejrzysz do końca Dom z Papieru?
Tak jest. Obejrzę do końca i opowiem ci, jak się skończył. No ja mam sentyment do tego serialu i uważam, że pierwszy sezon był naprawdę dobry. Mimo tych wszystkich wad, o których ty mówisz, ja się z nimi zgadzam, jeżeli chodzi o tą przewidywalność czy ekspresję, ale jednak czasami można obejrzeć coś, co jest zupełnie inne.
To jest ogromna wartość, że ten serial stał się tak bardzo popularny, mimo tego, że nie jest serialem ani amerykańskim, ani brytyjskim.
I to jest też serial polityczny. To znaczy jest tam sporo antykapitalistycznych, równościowych haseł i wytłumaczenia tego w zupełnie inny sposób. I to też jest ciekawe i fajne.
No i ta piosenka, czyli Bella Ciao, która jest hasłem sztandarowym tego serialu. Byłam bardzo zaskoczona, no bo to jest piosenka rewolucyjna. Ma swoją historię.
I to włoska.
Taki ciężar gatunkowy, też osoby, które ją śpiewają, powinny wiedzieć i mieć świadomość tego, jakby co to jest w ogóle za utwór. Natomiast pamiętam, jak ona była śpiewana również w październiku i w listopadzie na protestach po tak zwanej, po decyzji tak zwanego Trybunału, która zapadła w sprawie aborcji. Ogromne protesty przetoczyły się przez Polskę. Bella Ciao było nawet przerabiane właśnie pod polskie słowa związane z sprzeciwem wobec zabierania praw kobietom. No i też wtedy słyszałam młode osoby, które na przykład mówiły: o, ale super, to ta piosenka z Domu z Papieru, ale fajnie ją przerobili. Więc tu trochę mrozi mi się krew w żyłach.
Ale też na różnego rodzaju protestach pojawia się też maski Salvadora Daliego, które są takim też totemem tej bandy z Domu z Papieru. Więc wiesz, on zostanie zapamiętany choćby ze względu na te wartości i takie właśnie różnego rodzaju bardzo sprytnie wprowadzone wizualne aspekty.
To znaczy społeczeństwo jest siłą, która sympatyzuje z tymi naszymi ubranymi w czerwone kubraczki Robin Hoodami, a źródłem opresji jest państwo, jest policja, jest wojsko.
Rzeczywiście. Jest kapitał i są ci, którzy tym kapitałem zarządzają. Jest taka bardzo ciekawa mowa profesora, dlaczego to on jest uznawany za złodzieja, skoro i tutaj na przykład wymienia kilka decyzji Narodowego Banku Hiszpanii czy rządu hiszpańskiego w związku z kryzysem 2008 roku. Więc lewicujący serial.
Tak, ale to jest taki po powierzchni, nie wchodzimy głęboko.
Ale to dokładnie takie miało być, bo to nie miało być dla ciebie, żeby wejść głęboko i tutaj zrobić analizę.
Nie ma Piketty'ego w tym serialu? O nie!
No właśnie, i to moim zdaniem też jest ważne. No ale moim zdaniem pierwszy sezon warto obejrzeć. Jak ktoś utrzymał się dalej, to może dalej próbować, ale trzeci sezon naprawdę to boli.
Na szczęście zmierzamy ku końcowi. I ku końcowi też naszej audycji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska zapraszamy tym razem na czwartek.
Na tok.fm.pl, tam premiera naszego podcastu, jak zawsze na sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM i całodobowo na Facebooku, by się chciało powiedzieć, ale na szczęście nie całodobowo. Szkoda czasu na złe seriale, to nasz profil na Facebooku.
Anna Piekutowska,
Zuzanna Piechowicz, czas na informacje Radia Tok FM.